Moi drodzy, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym Power Poniedziałku. W Power Poniedziałku, w którym będziemy rozmawiali o miłości. Czyż to nie piękne? Ale zanim rozwinę temat miłości, związków i par, to chciałabym opowiedzieć Ci o niespodziance, którą dla Ciebie przygotowałam. Uwaga, jak tylko skończysz ten odcinek, to wejdź na stronę www.kamilarowinska.pl/marzenia. I tam będziesz mógł pobrać bezpłatny fragment audiobooka, który nagraliśmy wraz z moim mężem, tak, dokładnie tak, z Rafałem nagraliśmy audiobooka, a redaktorem prowadzącym tego audiobooka i osobą, która prowadziła z nami rozmowę, jest fenomenalna Anna Maruszeczko. Bezpłatny fragment jest na stronie kamilarowinska.pl/marzenia, w związku z czym tam możesz udawać się po niego, a tym razem mam nadzieję, że w dzisiejszym Power Poniedziałku cudowny Bentley nie będzie dokazywał. A przechodzimy do tematu. Pomysłownik jest, notatki są, w związku z czym do rzeczy. 5 kwestii, które warto by było omówić przed zawarciem związku małżeńskiego, przed być może zamieszkaniem razem, przed założeniem rodziny. A jeżeli się o tym nie rozmawiało, no to cóż, to trudno. To może teraz będzie właściwy czas, żeby o tym porozmawiać. Dlaczego w ogóle taki temat? Otóż po pierwsze od razu mówię, ja jestem drugi raz żoną. A pierwszy raz, kiedy wybierałam swojego męża, miałam 17 lat, kiedy się zakochałam i decyzję podejmowałam trochę inaczej niż za drugim raz, niż za drugim razem, wtedy kiedy miałam 30 lat i kiedy już zupełnie inne kwestie były dla mnie ważne i zwracałam na nie uwagę, wchodząc w relacje, a później związek małżeński. Teraz często, prowadząc trening na przykład z komunikacji asertywnej albo z budowania wewnętrznej siły, słyszę od osób, że są takie pewne kwestie, których w ogóle w związku nie omówili i one teraz sprawiają im wyzwanie. Jak to jest? Kiedy się zakochujemy, to oczywiście motyle fruwają, po prostu nic się nie liczy, nawet jeżeli są pomiędzy nami jakiekolwiek różnice, które mogłyby wskazywać na to, że coś w tej relacji mogłoby pójść nie tak, to my oczywiście i tak nikogo nie posłuchamy, no bo tak to już jest, człowiek jest zakochany i po prostu tylko i wyłącznie myśli o tym, żeby spędzić z tą drugą osobą całe życie, jak nie więcej. No ale jednak fajnie by było na pewnym etapie już tego całego swojego szalonego zakochania zacząć się zastanowić, co oprócz tej niesamowitej pasji, pociągu, namiętności, tego zaangażowania w relacje nas do siebie ciągnie i na czym chcielibyśmy budować też ten nasz związek. Wiem, że niektórzy zaraz mi powiedzą, że Kamila, ale miłość to nie jest projekt, to nie jest zakładanie spółki i tak dalej, to nie jest zawieranie kontraktu, nie można podchodzić do tego wszystko tak, gdzie tutaj miejsce na spontaniczność. Tak, to prawda, to wszystko prawda, że to nie jest to, natomiast pewne rozmowy, być może nie do końca wszystkie romantyczne, pozwolą temu związkowi się bardziej rozwijać, ewentualnie przygotować na jakieś różnice zdań albo różnice poglądów, albo różnice takie z domów, które czasami u nas wychodzą, które wtedy, kiedy już to pierwsze takie zauroczenie minie i zaczynamy je, że tak powiem, podchodzić do niego, a wcześniej nigdy o tym nie rozmawialiśmy, to wcale nie jest nam łatwiej. Dlatego uważam, że należy to zrobić. Okej, nie przedłużając. Pierwsza rzecz, którą ja zrobiłam akurat z moim mężem, z Rafałem, to bardzo zależało mi na tym, abyśmy poznali wzajemnie swoje wartości. Czyli system wartości, którym się kierujemy w życiu. To, co jest dla nas najważniejsze w życiu. Z reguły, kiedy ludzie się poznają, no to wiedzą, jaką ten drugi lubi potrawę, może jakie drinki pije, po jakimś czasie jaki seks lubi, co jest dla niego ulubione, filmy, wideo, gdzie lubi jeździć na wakacje, do jakich lubi robić restauracji, może jakie książki czyta. Na początku to jest takie dość, powiedziałabym, powierzchowne, no i opierające się głównie na takich, że tak powiem, szaleństwach i zaangażowaniu po prostu i maślanych oczach. A rzadko ludzie tak na głębszym poziomie od razu zaczynają rozmawiać na temat swoich wartości. Niektórzy nie boją się spłoszyć, a niektórzy dopiero stopniowo gdzieś tam się otwierają. Dla mnie bardzo ważne było to, aby porozmawiać jak najszybciej z Rafałem o tym, jakie są nasze wartości. Dlaczego to takie szalenie istotne? Nie dlatego, że jeżeli będziemy mieli odmienne wartości, to znaczy, że do siebie nie pasujemy i że jeżeli moją wartością jest piękno, zdrowie, a u niego piękno nie ma takiego znaczenia, no to znaczy, że do siebie nie pasujemy. Chodzi o to, żeby każde z nas opowiedziało wzajemnie sobie o swoich wartościach, po to, abyśmy zobaczyli, czy niektóre z nich się nie wykluczają. A nawet jeżeli się wykluczają, to jak zamierzamy sobie z tym poradzić? Jak zamierzamy znaleźć sytuację, która będzie satysfakcjonująca dla nas obojga? Ja w swojej książce Buduj życie odpowiedzialnie i zuchwale mam takie ćwiczenie, w którym zachęcam Cię do tego, aby wytyczyć swoje wartości. I wtedy, kiedy realizujesz to ćwiczenie, wychodzi Ci takich 7 wartości życiowych. To jest ćwiczenie, które niektórzy mówią, że to jest jedno z trudniejszych ćwiczeń, po prostu jakie komuś mogę zadać. 7 takich wartości kluczowych, które są dla Ciebie w życiu. I na przykład dla niektórych jedną z wartości życiowych będzie bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo rozumiane jako bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo prawne, bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o posiadanie swojego stałego miejsca zamieszkania, własnego mieszkania, własnego domu, tego typu kwestii. Albo na przykład bezpieczeństwo będą upatrywać wtedy, kiedy w tym, że na przykład mają stałą pracę etatową, umowę na czas nieokreślony i na przykład wysokie stanowisko. I wtedy czują, że okej, to jest bezpieczeństwo. A twoja druga połówka być może coś, co teraz może cię pociągać i może cię kręcić, może mieć taką wartość jak na przykład skłonność do ryzyka albo może uwielbiać ryzyko. No i na przykład dla niej takie bezpieczeństwo, czy to finansowe, czy w postaci na przykład własnego domu, mieszkania, wziętego, nie wiem, na kredyt czy za gotówkę, ale kupionego raz i w ogóle, może po prostu być jakąś totalną nudą, może być potrzebą, która jest totalnie niezrozumiała i może być później takim punktem spornym. Bo być może ta druga osoba lubi ryzykować, chce podejmować inwestycje, chce, żeby te inwestycje były ryzykowne, chce żyć w myśl zasady albo grubo, albo wcale i tak dalej. Jeżeli to się okaże na etapie budowania właśnie tych swoich wartości i rozmawiania o nich, to wtedy będziecie mogli sobie wyznaczyć ewentualnie jakąś granicę, poza którą nie chcecie się po prostu przesunąć, czyli granica twojego bezpieczeństwa i granica tego ryzyka. Być może jakieś środki tylko i wyłącznie takie, które będą należały do twojego partnera albo partnerki, będą w sposób ryzykowny na przykład przez niego, przez nią inwestowane, a kwestia kupienia po prostu nieruchomości będzie priorytetowa i dopiero wtedy, kiedy ją zakupicie, to nie wiem, nadwyżki finansowe będzie można po prostu ryzykownie inwestować. A może ryzykiem będzie to, że będziecie jechać na wakacje bez wynajmowania wcześniej hotelu, bez rezerwowania hotelu i po prostu na miejscu się okaże, co tam jest. Różnie te swoje potrzeby takiego szaleństwa albo ryzykowania można gdzieś tam zrealizować i warto o tym rozmawiać, ale właśnie wtedy, kiedy się rozmawia na temat wartości. No i uwaga, nie tylko jakie macie wartości jest ważne, ale również w jaki sposób chcecie je realizować. Czyli jeżeli na przykład dla ciebie wartością jest rodzina, to i nie wyobrażasz sobie życia bez na przykład 4 dzieci, no to myślę, że fajnie by było o tym porozmawiać wcześniej i uprzedzić tego swojego partnera albo partnerkę, że po prostu 4 dla dzieci to dla ciebie jest minimum. A na samym początku, kiedy się o tym rozmawia, to jest takie hihi, haha, a tam dobra, tam będą 2, też będzie świetnie, ale później to naprawdę robi się problem. Dlatego im wcześniej podejmiemy takie rozmowy, tym lepiej, po to, żeby ludzie później czasami w związku nie czuli się oszukani. No dobrze, wartości i to, w jaki sposób chcemy je realizować. W jaki sposób chcemy je realizować. Kolejna rzecz to jest ustalenie swoich ról życiowych i temu, a w jaki sposób zamierzacie je pełnić. Role życiowe. Ja kiedy wchodziłam w drugi związek małżeński. Byłam już mamą, w związku z czym to była jedna z moich ról życiowych. Mój mąż nie miał dzieci, nie miał byłej żony. To była pierwsza taka sytuacja dla niego. Pierwsza sytuacja, w której był ojczymem, pierwsza sytuacja, w której był mężem. Warto jest porozmawiać o rolach życiowych, jakie przyjdą. Na przykład taka rola życiowa, jaką jest bycie ojczymem albo macochą dla kogoś, rola życiowa, jaką jest bycie ojcem czy mamą, jeżeli pełnicie jeszcze role życiowe jako dzieci od swoich rodziców, którzy jeszcze żyją, brat, siostra, może przedsiębiorczyni albo przedsiębiorca, czy też pracownik, to fajnie jest ustalić sobie, jakie te role są, przyjaciółka, przyjaciel, kolega, koleżanka i w jaki sposób chcielibyście je pełnić i się w nich rozwijać, po to, aby w ogóle zdać sobie sprawę z tego, że być może jakieś obszary mogą być kłopotliwe. Czyli jeżeli na przykład wchodzisz w rolę ojczyma albo macochy, to jest to nowa rola i dobrze by było ustalić wcześniej, jak zamierzasz ją pełnić, czy ta druga strona też tak sobie to wyobraża, czy być może ma inne oczekiwania, tak aby mieć takie poczucie, że okej, to co robię jest dobre, dobrze się w tym czuję, dogadujemy się w tym, mamy to ustalone. Bardzo często na tym poziomie mogą później występować konflikty, zwłaszcza jak dzieci będą coraz starsze. No i dobrze by było, gdybyście mieli wspólny front, jeżeli o to chodzi. Jeżeli na przykład jesteś dzieckiem i masz starszych rodziców, którymi chcesz się opiekować albo planujesz ich zabrać do waszego wspólnego domu i inaczej sobie w ogóle nie wyobrażasz swojej roli jako dziecka, no to też dobrze by było o tym rozmawiać, jak ty sobie tą swoją rolę jako dziecka wyobrażasz, po to, aby później nie było zaskoczenia, kiedy twój partner czy partnerka będzie oczekiwać na przykład, że rodzic zostanie umieszczony w jakimś ośrodku opieki, a ty powiesz, że absolutnie to nie wchodzi w grę, ponieważ dla ciebie od zawsze jest logiczne to, że mama czy tata będzie mieszkał w pewnym momencie razem. To może być duże, że tak powiem, tornado życiowe, w związku z czym rozmowa o tych rolach życiowych jest wcześniej ważna i potrzebna. Oczywiście wiem, nie wszystko można przewidzieć, nie wszystkie wyzwania, problemy i to, przed czym staniemy w życiu, można wcześniej uzgodnić i ustalić. Ludzie też się zmieniają, zmieniają się nasze poglądy na różne tematy. Jednak myślę, że im wcześniej o tym porozmawiamy, tym lepiej, tym bardziej, że te rozmowy możemy oczywiście ponawiać co jakiś czas. Kolejne pytanie i kolejna taka kwestia do zastanowienia się, to jest wasza taka misja życiowa, czyli co by miało być waszą misją życiową, jakiej pary, czyli do czego chcemy dążyć jako małżeństwo, jako para, no bo nie wszyscy zawierają związek małżeński. Czy tu chodzi o to, że chcecie mieć dwójkę dzieci, a później wnuki, pracować, kupić psa, może jeszcze kota i chomika i po prostu odchować dzieci, potem pomagać im przy wnukach, zestarzeć się razem, być babcią, być dziadkiem i po prostu, nie wiem, przeprowadzić się na wieś. Czy być może chcecie się rozwijać jako para w czymś innym? Chcecie być parą również dla siebie w biznesie albo chcecie stworzyć jakiś swój wspólny cudowny projekt, albo że waszą misją życiową, tak jak na przykład u nas, naszą misją naszej rodziny jest wspieranie się wzajemnie w realizacji naszych marzeń. Czyli mój mąż ma jakieś swoje marzenia i ja chcę go z całej swojej siły wspierać na tyle, ile mogę w tym, aby on je spełniał. On chce pomagać mi spełniać moje marzenia. Razem chcemy pomagać spełniać naszym dzieciom marzenia, ale również mamy takie marzenia jako para, dążenia swoje jako para, do których razem dążymy. To są jakieś nasze cele, jakieś plany. Ustaliliśmy je sobie. Co roku robimy sobie taką listę również tego, co chcielibyśmy w danym roku osiągnąć albo do czego się przybliżyć, co zrobić razem. I to bardzo często nas też wzmacnia jako parę, czyni takie wspólne po prostu jakieś zainteresowania, wzmacnia to takie zaangażowanie we wspólne projekty. Ponieważ z czasem, kiedy się żyje ze sobą długo, no to można stać się właściwie tylko takimi trochę współlokatorami, tak? Mieszkamy razem, wykonujemy jakieś obowiązki domowe, mamy wspólne dzieci, zajmujemy się nimi i właściwie koniec. Dzieci później wychodzą z domu, a okazuje się, że para już sobie nic nie ma właściwie do zaoferowania, do powiedzenia i projekt dzieci został wykonany, a żadnego więcej projektu już nie ma. No i relacja po prostu zmienia się w taką tylko i wyłącznie, że się po prostu razem mieszka jako współlokatorzy. Czyli, powtarzając jeszcze raz, do czego chcemy dążyć jako para? Co jest naszą misją naszej rodziny albo naszej pary? No i kolejny taki trochę mało romantyczny temat i niektórzy go unikają. To jest, uwaga, wkład w rodzinę, czyli jaki zamierzamy mieć wkład w naszą rodzinę. Zarówno taki czynny, codzienny, jak również finansowy. O pieniądzach rzadko kiedy w związku się rozmawia. I na tym tle bardzo często później dochodzi do różnego rodzaju wyzwań, problemów i konfliktów. Bardzo dużo jednak osób w Polsce doświadcza też przemocy ekonomicznej, ponieważ jedna strona w związku zarabia pieniądze, druga często jej wkładem w życie rodzinne jest na przykład opiekowanie się domem albo dziećmi i później się okazuje, że ta strona, która zarabia pieniądze, zamiast dzielić się tymi pieniędzmi i pomimo tego, że jeżeli to jest małżeństwo, które ma wspólność majątkową, to te pieniądze są wspólne, to jednak w praktyce okazuje się, że tak nie jest. Dlatego fajnie by było się wcześniej zastanowić, w jaki sposób zamierzamy traktować pieniądze w naszej relacji, w naszej parze, w naszym związku albo w naszym małżeństwie. Czy, i tutaj ja Wam zostawiam to, jak to powinno wyglądać, bo absolutnie nie chcę tutaj niczego narzucać. Mogę Wam powiedzieć, jak to też wygląda u nas. Czy te pieniądze, które zarabiacie, to są po prostu wasze wspólne pieniądze, które bez względu na to, kto ile zarabia, czy więcej, czy mniej, czy w danym momencie pracuje, czy nie pracuje, to są wasze wspólne pieniądze i po prostu dzielicie się nimi po połowie, zarządzacie budżetem domowym, chociażby w taki sposób, jak opisywałam wam w książce Kobieta Niezależna. To jest książka, w której jest rozdział 11, jak zarządzać budżetem domowym i w którym ja opisuję o tym, w jaki sposób tymi pieniędzmi można zarządzać i też jak my z moim mężem to robiliśmy. Czy te rzeczy, które na przykład wnosicie do małżeństwa, załóżmy, że któryś z was przed wejściem w związek małżeński miało mieszkanie, dostało mieszkanie po babci, albo jakąś działkę, albo miało samochód, albo jakieś inne dobra, czy je wnosicie do wspólnego majątku, czy też to są rzeczy, które zachowujecie tylko i wyłącznie dla siebie, na swoim prywatnym majątku i dopiero te pieniądze, których będziecie dorabiać się jako para, jako małżeństwo, będą stanowiły wasz wspólny majątek. Czy jeżeli kobieta przez jakiś czas nie będzie pracowała, dlatego że będzie na przykład w ciąży, być może ona będzie zagrożona, a później zdecyduje się na przykład na zostanie przez jakiś czas z dzieckiem, no to jak wtedy będziecie traktować taką sytuację? Czy te pieniądze, które będzie zarabiał wtedy partner, czy też mąż, będą waszymi wspólnymi pieniędzmi? Dla mnie odpowiedzi na te pytania są dość oczywiste, ale w wielu parach to nie są takie oczywistości i jest dużo konfliktów na tym poziomie, ponieważ kobiecie czy mężczyźnie wstyd po prostu, wstydzą się, krępują się podjąć ten temat. Jest to temat totalnie po prostu tabu. Nie rozmawia się o tym, jakoś tak niezręcznie, w związku z czym po prostu tego nie podejmują i gdzieś tam rodzą się później takie sytuacje, że ktoś odkłada sobie potajemnie jakieś pieniądze, robi zakupy jakieś potajemnie, ponieważ ta kwestia pieniędzy jest nieuregulowana w związku. A w mojej relacji, w moim małżeństwie jest tak, że wszystkie pieniądze, które zarabiamy, są naszymi wspólnymi pieniędzmi, a to, co mieliśmy oboje przed zawarciem związku małżeńskiego, oboje po prostu wnieśliśmy do naszego małżeństwa. I jeżeli mamy umowę małżeńską spisaną, to ona jest tylko i wyłącznie spisana, czyli tak zwana intercyza, jest ona tylko i wyłącznie spisana ze względów bezpieczeństwa finansowo-prawnego. Natomiast wszystkim tym, co zarabiamy, jesteśmy po prostu podzieleni po połowie, bez względu na to, na jakim etapie życia jesteśmy. Ponieważ były takie etapy życia, kiedy mój mąż zarabiał więcej ode mnie pieniędzy. Są takie etapy życia, w których ja zarabiam pieniędzy więcej, ja jestem bardziej aktywna zawodowo, albo on jest bardziej aktywny zawodowo i wtedy się po prostu staramy uzupełniać w pozostałych obowiązkach, czyli wtedy, kiedy ja jestem bardziej aktywna zawodowo, mój mąż więcej rzeczy stara się zaopiekować w naszym domu, a wtedy, kiedy ja na przykład jestem mniej aktywna zawodowo, mam więcej czasu wolnego, on ma jakieś projekty, nad którymi potrzebuje bardzo popracować, jest to szalenie dla niego istotne, to wtedy ja bardziej aktywizuję się w domu. I wtedy biorę na siebie więcej, tak aby on mógł zrealizować swoje plany. Natomiast ten wkład w rodzinę, w życie rodzinne jest szalenie istotny, ponieważ masa problemów i konfliktów wynika na bazie właśnie pieniędzy później. Niby to jest wszystko takie oczywiste, a później się okazuje, że jednak nie. No i ostatnia, piąta kwestia, którą warto by było również przedyskutować, to jest to, w jaki sposób zamierzacie rozwijać się jako para. Ponieważ związek będzie ewoluował na różnych etapach naszych relacji małżeńskich, czy też partnerskich, czy w ogóle rodzinnych, będą występowały różne wyzwania. Kiedy pojawi się dziecko, mogą się pojawić inne wyzwania. Kiedy pojawi się okres przekwitania, również pojawią się inne wyzwania. Jak nadejdą kryzysy, jakieś niespełnione marzenia, być może choroba, tak jak na przykład w mojej relacji, wtedy kiedy ja zachorowałam na depresję. To są pewnego rodzaju kryzysy, wyzwania, zmartwienia, w których związek, my razem potrzebujemy się rozwinąć, stanąć przed zadaniem, które jest trudne i do którego same powiedzenie sobie, że kochamy się i jakoś to będzie, nie wystarczy, bo wtedy będzie jakoś. A tu chodzi o to, żeby nie było jakoś, tylko żeby było rozwojowo, dobrze dla obydwu stron i żebyśmy wspólnie pomagali sobie przejść przez tę sytuację. Czy zamierzacie wtedy korzystać ze wsparcia na przykład terapeuty? Czy jesteście osobami religijnymi i wtedy zdecydujecie się porozmawiać z księdzem, z pastorem albo z inną osobą, która stoi na czele waszej religii, z którą można się w tym temacie rozwijać. Czy to będzie jakaś porada, po którą pójdziecie do rodziców, czy będziecie wtedy czytali książki, czy co właściwie będziecie robili. Warto by było o tym rozmawiać, ponieważ jakby podjęcie tego tematu i zdanie sobie sprawy z tego, że być może takie chwile nastąpią, a szczerze mówiąc nie znam żadnego związku, w którym one nie nastąpiły, pozwoli wcześniej się do tego przygotować i może porozmawiać o tym, że czy to terapeuta, czy rozmowa z jakimś mentorem, czy z kimkolwiek innym nie jest wcale takie złe. To jest takich 5 kwestii, na które ja bardzo często rozmawiałam przed zawarciem związku małżeńskiego. Skończyło się to tym, że mój mąż się czuł taki przemaglowany na okoliczność w ogóle wszystkiego, że wtedy, kiedy mi się oświadczał, to oświadczył mi się o godzinie 7 rano, po prostu mnie obudził i się mnie oświadczył takiej zaspanej. I kiedy w końcu zapytałam go, dlaczego się mi oświadczyłeś o 7 rano w ogóle, co to był za pomysł, co tobą kierowało, to on powiedział, że gdyby mnie zapytał o 12, to ja wtedy bym zadawała jakieś dodatkowe pytania i chciał mnie wziąć z zaskoczenia po prostu wtedy, kiedy jeszcze nie jestem taka rezolutna. Sugerując, że o 7 nie jestem zbyt rezolutna po przebudzeniu. To prawda. Moi drodzy, chciałabym jeszcze, abyście w komentarzu napisali, jakie wy uważacie, że kwestie warto by było przedyskutować przed wejściem w związek małżeński, czy też w związek partnerski, albo na co wy zwracaliście uwagę, co omawialiście przed właśnie takim podjęciem decyzji o tym, że będziecie razem, będziecie zakładali rodzinę. Tymczasem jeszcze raz przypominam o tym, że na stronie www.kamilarowińska.pl/marzenie czeka na ciebie bezpieczeństwo. bezpłatny fragment audiobooka, który możesz pobrać. Możesz również tam nabyć audiobooka, no ale to już pozostawiam Tobie. Na początku przesłuchaj bezpłatny fragment i posłuchaj, czy Ci się podoba. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia w kolejnym Power Poniedziałku.